Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Dzisiaj mam przyjemność gościć, a raczej łączymy się z Krakowem, z panem Janem Satkiewiczem, wicedyrektorem w krakowskim wydawnictwie Universitas. Niestrudzony wydawca pism zebranych Stanisława Mackiewicza. Pan Jan też je redakcyjnie opracował. Dzięki panu Janowi mamy całą kolekcję dzieł Cata Mackiewicza, wszystko co się ukazało w kraju i za granicą. Ale także pan Jan jest pomysłodawcą serii Historia Polityka, gdzie ukazało się kilka bardzo kluczowych książek, i zapomniane, i zupełnie nowe dla czytelnika polskiego. Do nowych bym zaliczył chociażby książkę Edwarda Haleta Kara, postaci ciekawej, kontrowersyjnej, ale który napisał bardzo ważną książkę. Pan Jan też tam przybliżył jedną z ważnych pozycji w dorobku Henry'ego Kissingera, niedawno zmarłego, ale mamy też klasyka Aleksandra Bochańskiego, Dzieje głupoty w Polsce, cykl zebranych tekstów Władysława Studnickiego. A dzisiaj porozmawiamy o książce, a tutaj sobie pozwolę na dwa cytaty z ostatniej strony okładki i zaraz książkę pokażę, bo jest to książka ważna i wybitna. Nie tylko pan Jan jest pomysłodawcą wydania tej książki i współwłaścicielem, znaczy współszefem wydawnictwa, przepraszam, ale także jest odpowiedzialny za przekład. Bardzo dobry, bo książkę się czyta, panie Janie, naprawdę znakomicie. Otóż o kim będziemy rozmawiali? Jak pisze pan profesor Richard Betts z Uniwersytetu Columbia, wybitny teoretyk politycznych zmagania potęgą bezlitośnie rozwiewał nadzieję na to, że siła moralna, liberalne zasady lub demokratyczne krucjaty mogą położyć kres wojnom. Jednocześnie zaprzeczał powszechnemu przekonaniu, jakoby realiści byli bezwzględnymi jastrzębiami, czerpiącymi przyjemność z używania siły. Z kolei profesor Robert Gallucci z Uniwersytetu Georgetown o książce napisał tak. Prawdopodobnie najważniejsza książka, jaką kiedykolwiek napisano na temat teorii stosunków międzynarodowych. I oto ona, proszę Państwa, już w dwóch rozmowach tutaj w Instytucie Pamięci Narodowej w przystanku Historia książkę anonsowałem i pokazywaliśmy ją i z doktorem Sadłowskim, i z doktorem Krzysztofem Rakiem. Kenneth Waltz, Człowiek, Państwo, Wojna. Panie Janie, dlaczego się pan zdecydował na wydanie tej pozycji? Pytanie banalne po tych anonsach, ale jednak muszę je zadać.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za miłe słowa na temat tej książki i tych serii, które przygotowuję. A przechodząc do pana pytania, to dwa takie decydujące czynniki. To znaczy po pierwsze, staram się do serii Historia i Polityka dopierać tytuły, które przetrwały próbę czasu i można je ocenić jako książki, które były czytane od kilkudziesięciu lat. W niektórych przypadkach są czytane dzisiaj, zwłaszcza za granicą, no bo w Polsce były stosunkowo mało znane i można liczyć na to, że będą czytane też za 100 lat. I za takie książki uważam choćby przede wszystkim tę książkę Kara, o której pan wspominał, Kryzys dwudziestolecia. Uważam, że jest szalenie aktualna i bardzo wiele można się z niej nauczyć na temat, czy nauczyć, jak myśleć także o współczesnych stosunkach międzynarodowych. No i taką książką jest też Kennetha Waltza.
Przepraszam, że panu wchodzę w słowo, ale pamięta pan, jak Kara próbowano zdezawuować też po wydaniu przez pana tej książki, że miał bardzo prosowieckie nastawienie, poglądy czy nawet podejrzenia o współpracę. I to miało sprawę załatwić, że nie warto Kara czytać.
Nie spotkałem się z zarzutami wobec Kara takimi, które oczywiście on, jak zwłaszcza jak na nasze polskie, na nasz polski punkt widzenia, to był stanowczo zbyt prosowiecki i zbyt łaskawie się o Związku Radzieckim wyrażał. Natomiast nie spotkałem się, czytałem też jego książkę Historia czym jest i wiem w jaki sposób tam pisał o Związku Sowieckim i nie wydaje mi się, żeby w tym kontekście te oskarżenia były słuszne. Nie zmienia to faktu, że książka Kara jest klasykiem i jego rozważania są tak wartościowe, że to jego ewentualne takie meandry życiowe nie mogą na to, nie mogą wartości tej książki tutaj zdezawuować. Ale wracając
do Waltza.
Waltza, no to przede wszystkim jest to książka taka, która mówi o stosunkach międzynarodowych coś uniwersalnego, jest ponadczasowa. No i wreszcie dotyka zagadnienia wojny, a wojna przyszła do Europy po raz kolejny, mimo że się, że wielu ludzi, żeby nie powiedzieć większość, uważała, że nigdy się to już nie zdarzy, a wiele osób do tej pory się nie może z tym w pewnym sensie pogodzić. To znaczy, mam na myśli to, że od 20 lat bodajże mówiło się o tym, że koniec historii był fałszywą diagnozą realiów międzynarodowych, że koniec historii nie nastąpił, że zmagania o potęgę między mocarstwami nadal będą się toczyć. I mimo to, że od tych 20 lat o tym się mówiło, to jednak przyjście wojny jest takim zaskoczeniem, że wielu ludzi nie może się z tym pogodzić i jakoś nie może zrozumieć, że jednak te stosunki, że jednak ten koniec historii nie nastąpił, że jednak te stosunki międzynarodowe nie nabrały innej formy niż ta, którą znaliśmy z historii.
No dobrze, a gdyby pan miał taką okazję, nie wiem, spotkania się ze znaczącym politykiem, z osobą, która zajmuje się polityką międzynarodową, czyli nie wiem, z dyplomatą, pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, z analitykiem, miałby pan w krótkich słowach zaoferować książkę do przeczytania, zaproponować, to co by pan tym osobom przede wszystkim powiedział, że czego z tej książki się dowiedzą? Oczywiście zaraz będziemy analizowali poszczególne wątki, które pojawiają się w książce, ale gdyby pan wręczał, nie wiem, powiedzmy ministrowi spraw zagranicznych Radkowi Sikorskiemu książkę, zapewne być może ją zna. Ja się tylko przypomnę, że w Polsce jeszcze co do książek Waltza była wydana inna jego książka, która moim zdaniem jest mniej pasjonująco napisana, ale równie ważna, Struktura teorii stosunków międzynarodowych, tak na marginesie. Ale co by pan powiedział, jakby pan wręczył, no chociażby wręczając Radkowi Sikorskiemu tę książkę, to jakby pan to zaanonsował, dlaczego warto ją przeczytać?
Na pewno w takiej sytuacji trzeba by powiedzieć, że tę książkę warto przeczytać, ponieważ ona mówi bardzo ważne rzeczy na temat tego, jak funkcjonuje system międzynarodowy. Przede wszystkim na temat anarchiczności systemu międzynarodowego i generalnie podaje powody czy też uwarunkowania, które w ogóle sprawiają, że między państwami dochodzi do wojen. A to jest taka rzecz, którą każdy, kto stosunkami międzynarodowymi się zajmuje, czy to w murach uczelni, czy w gabinetach politycznych, powinien sobie z takich pewnych podstawowych rzeczy zdawać sprawę. Ale co więcej, gdybym książkę wręczał praktykowi polityki, to koniecznie też zwróciłbym uwagę na taką praktyczną radę w niej zawartą, zdanie, które jest moim zdaniem, czy akapit, który jest moim zdaniem bardzo ważny, który mówi o tym, że nie ma jednej reguły na to, żeby uniknąć wojny, pisze Waltz. Nie jest powiedziane, że państwo powinno być zawsze wojownicze i stanowcze i twardo stać na swoim stanowisku, a nigdy nie ustępować, nigdy nie... Nie tylko przygotowywanie się do wojny jest sposobem na życie w pokoju. I to jest taka rada, która, mam wrażenie, jest bardzo rzadko brana pod uwagę, bardzo rzadko w ten sposób się o polityce międzynarodowej myśli, ponieważ dominuje takie przekonanie, że a zwłaszcza w Polsce, gdzie taki model, który nazwijmy w cudzysłowie ani guzika, model żadnych ustępstw, żadnych kompromisów, jesteśmy gotowi na wojnę w razie czego. To jest taki model dominujący myślenia o stosunkach międzynarodowych, moim zdaniem bardzo niebezpieczny, ponieważ no, jesteśmy państwem, którego na wojnę nie stać.
No dobrze, to teraz przejdźmy do tego, jeszcze raz tutaj państwu polecam język tej książki. Ta książka jest bardzo erudycyjna, bo to jest, jak dobrze pamiętam, doktorat Waltza, o czym jest zresztą mowa w przedmowie. To jest książka, która była po raz pierwszy wydana w 1954 roku, potem miała kolejne swoje wznowienie w 1959 i w latach 2000. Dzięki panu Janowi możemy już ją czytać w Polsce i chwała panu Janowi wydawnictwu za to. No, ale tutaj się pojawiają takie trzy główne kategoryzacje, a może jeszcze inaczej. Może bym chciał zacząć od pewnej kwestii natury biograficznej. Ja wiem, że psychologizacja nie przystoi przy rozmawianiu o poważnych sprawach i poważnych badaczach, ale ja czuję pewnego rodzaju doświadczenie Waltza w tej książce w takim rozumieniu, w jakim dotknęło to jego pokolenia. To Waltz zmarł w 2013 roku, to tak na marginesie, ale tu jest widoczne doświadczenie, czemu poświęca w ogóle pierwsze partie książki, zresztą w sposób arcyciekawy to robi Waltz, w ogóle analizie natury ludzkiej. To jest już bardzo rzadkie we współczesnej politologii, badaniu stosunków międzynarodowych, sięganie do antropologii. Ale zaraz do tego przejdziemy. Moje pytanie, które się urodziło, jest takie, panie Janie, na ile osobiste doświadczenia Waltza, bo ten doktorat, który w postaci tej książki się ukazał. On pisał w przerwach jako żołnierz, walcząc podczas wojny amerykańsko-koreańskiej. Czy on się kiedyś odnosił do tego w jakikolwiek sposób? Na ile jego osobiste, pokoleniowe doświadczenie wpłynęło na pewien obraz właśnie państw, ludzi, stosunków międzynarodowych?
To doświadczenie wojenne wydaje mi się najistotniejsze, najważniejszy efekt, jaki ono wywarło na myśl polityczną Waltza i to, w jaki sposób pisał o stosunkach międzynarodowych, to jest to, że po pierwsze zdawał sobie sprawę z okropieństw wojny i kierowało nim to, podobnie jak na przykład Kissingerem, który też wprost o tym pisał we wstępie do swojej książki, że byli to ludzie z pokolenia, którymi kierowało pragnienie uniknięcie takich katastrof w przyszłości. Co więcej, jako ludzie, którzy odbyli służbę wojskową, tak jak w przypadku Waltza w czasie II wojny światowej i w czasie wojny koreańskiej, mieli świadomość ograniczeń siły militarnej, mieli świadomość tego, że przy użyciu armii, przy użyciu siły zbrojnej nie wszystko da się w polityce osiągnąć. I notabene Waltz zwracał uwagę we wstępie do tego ostatniego za jego życia wydania książki, bodajże z 2001 roku, że to jest taka świadomość, której polityce amerykańskiej na przełomie 20 i 21 roku bardzo brakuje. I to był jeden z tych czynników oddalania się polityki amerykańskiej od realizmu, to zatracenie tej świadomości, że siłą militarną nie wszystko da się osiągnąć. W okresie, kiedy potęga amerykańska była niepodważalna, Amerykanie mogli ulegać takiemu złudzeniu, mogli nawet zgodnie z nim działać i nie ponosić z tego powodu wielkich konsekwencji. No ale Waltz o tym wtedy przestrzegał, no a dzisiaj już żyjemy w epoce, kiedy taka jest rzeczywistość.
No dobrze, to kolejna kwestia, panie Janie. Dlaczego przy badaniu stosunków międzynarodowych Waltz tak dużą wagę przykłada, co tu dużo mówić wprost, do antropologii, w ogóle do określenia, jaka jest natura człowieka, czy ona jest dobra, czy ona jest zła? Dlaczego to jest tak istotne?
Kształt tych rozważań Waltza o wojnie i o jej związku z naturą ludzką i innymi czynnikami wynika, jak on sam wyjaśnia w pierwszych partiach książki, z takiego przebiegu jego przygotowań do napisania doktoratu i tego, jak do tego podszedł. To znaczy, mianowicie z faktu, że starając się rozwikłać ten problem wojny, odkrył, że rozmaici myśliciele na przestrzeni wieków przypisywali to zjawisko rozmaitym czynnikom. I wśród tych czynników była też natura ludzka. No to go skierowało na taką drogę rozważań, czy rzeczywiście naturą człowieka można, tym, że człowiek jest niedoskonały, zły, że gotów jest wyrządzać innym krzywdę, czy tym rzeczywiście można wytłumaczyć przemoc zbiorową, to znaczy nie tylko te, które, do której dochodzi między jednostkami, ale także te, do której dochodzi między zbiorowościami. No i w toku tych rozważań dochodzi do tego, że to jest wyjaśnienie niewystarczające.
Kategoryzacje, które są też przeniesione do tytułu Człowiek, Państwo, Wojna. Dlaczego ten rodzaj kategoryzacji przyjmuje Waltz? Dlaczego on jest zasadny przy budowaniu jego teorii stosunków międzynarodowych? Tak nawiasem mówiąc, proszę Państwa, ważna informacja. Tak naprawdę to Waltz jest ojcem czy współzałożycielem tego kierunku badań natury akademickiej, z którego rodzi się cała współczesna także analityka.
Ten podział na trzy kategorie wprowadzony przez Waltza wynika właśnie z charakteru wyjaśnień dotyczących wojny, jakie znalazł w literaturze Zachodu szeroko rozumianej, bo od czasów greckich i rzymskich po XX wiek. Mianowicie, kiedy przyglądał się rozważaniom rozmaitych myślicieli na temat wojny, zauważył, i to określa we wstępie jako taki błysk, światełko, które pojawiło się w jego umyśle, i rzeczywiście była to myśl genialna, że te rozmaite przyczyny wojen, jakie identyfikują rozmaici myśliciele, można podzielić na trzy kategorie, właśnie te, które nazywa obrazami. Można doszukiwać się przyczyn wojny w naturze człowieka, o czym już była mowa. Można doszukiwać się przyczyn wojny w strukturach poszczególnych państw, to znaczy przypisywać pewnym rodzajom państw większą wojowniczość niż innym, większą skłonność do wojny. Można wreszcie dostrzegać zasadnicze przyczyny wojny w naturze systemu międzynarodowego. I te trzy kategorie są, jak sądzę, bardzo wartościowe nie tylko dla wyjaśnienia zagadnienia wojny, ale w ogóle dla wyjaśnienia wszelkich zdarzeń w polityce międzynarodowej. Z jakimkolwiek zdarzeniem nie mielibyśmy do czynienia, to zawsze warto, moim zdaniem, spojrzeć na nie przez pryzmat tych trzech obrazów. To znaczy zastanowić się, dlaczego konkretni ludzie podjęli konkretne decyzje, zastanowić się nad strukturami zbiorowości, w których ci ludzie decydujący funkcjonowali, co sprawiło, że oni mogli w danych społecznościach dojść do władzy i tę władzę utrzymać i pociągnąć za sobą całą zbiorowość, bo polityka to jest sfera, gdzie liczą się działania zbiorowości, a nie działania jednostek. To i znaczenie jednostek w historii też jest pochodną wpływu, jaki oni, te jednostki, potrafiły uzyskać na swoich współobywateli czy poddanych. No i wreszcie można spojrzeć na daną sytuację oprócz tego pryzmatu człowieka, pryzmatu państwa, można spojrzeć z perspektywy systemu międzynarodowego i zastanowić się, jakie jego uwarunkowania, jakie przesunięcia czy istnienie jakiego układu sił popchnęło dane państwa do takich, a nie innych zachowań.
No to spróbujmy przyjrzeć się w takim razie tej drugiej kategorii, czyli po co owemu człowiekowi, tutaj temu człowiekowi, którego widzi i opisuje na różne strony, mu się przygląda Waltz, potrzebne jest państwo i czy istnieje zdaniem Waltza idealne państwo takie na wzór platoński?
Ludzie organizują się w państwa dla osiągania pewnych swoich celów. Tutaj też w tym kontekście Waltz sięga do dorobku filozofów, teoretyków umowy społecznej. Ludzie organizują się w państwa, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo, żeby realizować rozmaite inne swoje cele, no a też jednym z tych celów jest przetrwanie. Natomiast z faktu, że tych zbiorowości ludzkich jest dużo, że ustanowienie państwa światowego, być może o tym też powiemy później szerzej, ustanowienie państwa światowego jest taką kwestią dość utopijną, no to między tymi zbiorowościami może dochodzić do konfliktu. Waltz bardzo wiele miejsca poświęca rozważaniom na temat tego, czy rzeczywiście znalezienie i wzoru państwa idealnego pozwoliłoby na to, żeby tych konfliktów uniknąć. No i jego konkluzja w tym względzie jest pesymistyczna. To znaczy, nawet jeżeli jakaś formuła państwa idealnego by istniała, no to prawdopodobieństwo, że udałoby się, on to zresztą na konkretnych przykładach pewnych takich właśnie teorii ustanowienia pokoju światowego poprzez nadanie wszystkim państwom podobnego kształtu ustrojowego, on takie przypadki analizuje i dochodzi do wniosku, że jest to również projekt utopijny, ponieważ no, wymienia czynniki, dla których realizacja takiego planu jest niemożliwa, między innymi problem skoordynowania udoskonalania państw. To znaczy nawet państwa doskonałe, jeżeli by takie istniały, nie mogłyby w systemie międzynarodowym zachowywać się w ten sposób pożądany, taki perfekcyjnie moralny, jeżeli mają do czynienia z państwami, które się do takich reguł nie stosują.
No dobrze, to już dzisiaj pan wspomniał samo pojęcie, więc wróćmy do profesora Francisa Fukuyamy. Po pierwsze takie pytanie natury historycznej, płynące z ciekawości, czy Waltz w jakikolwiek sposób dyskutował bezpośrednio z Fukuyamą na temat jego koncepcji końca historii?
Nie znam takiej bezpośredniej wymiany między nimi, natomiast niewątpliwie ta wolcowska krytyka drugiego obrazu stosunków międzynarodowych, to znaczy tego przekonania, że nadanie wszystkim państwom podobnego ustroju może doprowadzić do takiego uspokojenia stosunków międzynarodowych, a być może nawet zaprowadzenia światowego pokoju, to na pewno to może być wykorzystane do krytyki tej idei, która w latach 90. ubiegłego wieku była dominująca, że koniec historii polega między innymi na tym, że demokracja liberalna wygrała zmagania o to, jaki ustrój jest najlepszy, no i więcej w tym kontekście nic już się nie będzie działo.
A no właśnie, dobrze, że pan tego elementu dotyka, ponieważ czytając książkę, którą pan Jan przetłumaczył, którą raz jeszcze bardzo państwu zalecam do lektury, pojawia się, bym powiedział, wielokrotnie. Oczywiście Waltz bardzo to badawczo na chłodno analizuje, to znaczy wszystkie koncepcje ustrojów, państw, dlaczego tak, a nie dlaczego inaczej państwa się organizują i jakie mają też właśnie wizje świata, człowieka, przede wszystkim całą sferę anglosaską bardzo dokładnie bada, ale także przygląda się Jakubowi Rousseau bardzo dokładnie, czyli jego umowie społecznej, która no, zrodziła przede wszystkim, moim zdaniem, niewątpliwie demokrację liberalną, ale też wszystkie, bym powiedział, takie projekty ustrojowe o charakterze utopijnym i lewicowym. I tutaj odnoszę wrażenie, że Waltz jest dosyć krytyczny, może nie tyle krytyczny, a może krytyczny dlatego, że jest sceptyczny. Między innymi ten sceptycyzm u niego wynika z sceptycyzmu wobec wrodzonej dobroci natury ludzkiej. Tutaj Waltz zdecydowanie, moim zdaniem, nie jest zwolennikiem takiej tezy. To w takim razie, trochę odwracając to pytanie, panie Janie, to jaki Waltz widział ustrój najbardziej idealny, który jest w stanie okiełznać na przykład ową ciemną stronę natury ludzkiej, którą Waltz pokazuje i opisuje pewne tendencje, które u człowieka płyną z, chociażby z takich wad charakteru jak pycha, jak chciwość, jak gniew. No, to wszystko Waltz w swojej perspektywie widzi, chociaż nie jest oczywiście teoretykiem, nie wiem, tomistycznym. Ale jaki ustrój dla Waltza byłby takim, czy jest, czy był w historii najbardziej bliski ideału?
Nie jestem pewien, czy można by przypisać w kontekście tej książki przynajmniej Waltzowi przekonanie o istnieniu jakiegoś idealnego ustroju. Na pewno był on, na pewno, ale to nie jest nic zaskakującego, uważał demokrację za lepszą od totalitaryzmu i w tym kontekście krytykował, ale nie Rousseau, tylko świętego Augustyna, któremu zarzucał, że on nie w pełni dostrzega różnicę, że tak powiem, nieprzyjemności, jakich człowiek może doznawać w różnych ustrojach. Także niewątpliwie skłaniał się ku demokracji, ale wydaje mi się, że w kontekście tych rozważań i takiego zasadniczego przesłania Waltza, które zresztą jest spójne generalnie z przekazem realistycznym, nie można mówić o ustroju idealnym w takim, czy systemie idealnym w taki sposób oderwany od realiów i oderwanym od rzeczywistych skutków, jakie on powoduje. Jeżeli Waltz pisze o strategii państwa w taki sposób, że nie ma, o czym już wspominałem i co moim zdaniem jest bardzo ważne, że nie ma jednej strategii unikania wojny. Nie jest powiedziane, że państwo, które chce uniknąć wojny, powinno właśnie być wojownicze albo że powinno być nastawione bardzo tak ustępliwie i łagodnie. Waltz pisze, że należy analizować skutki wszelkich możliwych polityk i w zależności od tego decydować się na taką, a nie inną. I myślę, że to samo można, czy tę samą myśl można by odnieść do ustrojów państwowych. To znaczy nie ma jednego ustroju idealnego, natomiast należy brać pod uwagę, jakie mogą być skutki przyjęcia różnych rozwiązań i w zależności od tego na takie albo inne się decydować. Ustrój, który może się doskonale sprawdzać w Stanach Zjednoczonych, nie będzie się sprawdzał dajmy na to, w Chinach czy w Etiopii. I wręcz można by powiedzieć, że wprowadzanie takiego ustroju, który może być zbudowany na bardzo wzniosłych i ogólnie akceptowanych zasadach, ale wprowadzanie takiego ustroju w państwie, którego społeczeństwo nie jest do niego przygotowane i próba sztucznego zaszczepienia w takim w różnych państwach jednego idealnego ustroju, to jest przepis na katastrofę. Taką przestrogę można z rozważań Kenneta Waltza wyczytać i ta przestroga się przecież za naszego życia 20 lat temu sprawdziła, kiedy Stany Zjednoczone, wbrew jego wprost formułowanym przestrogom, weszły na drogę instalowania idealnego ustroju w państwach, które no, nie były na to przygotowane i gdzie zakończyło się to katastrofą, nieszczęściami, które dotknęły milionów ludzi.
A to jest bardzo ciekawy wątek, do którego niewątpliwie chciałbym wrócić, bo mnie z kolei z różnych powodów pasjonuje Bliski Wschód i tam ten krach polityki amerykańskiej od wielu lat jest bardzo mocno widoczny, a nawet wzmożenie antyamerykańskie i coraz większe oddziaływanie na samym Bliskim Wschodzie teokracji, jaką jest Iran. Ale jest to reakcja właśnie na działania Amerykanów z lat 90. i 2000. Zaraz do tego przejdziemy. No to jeszcze trzecia kwestia, która pojawia się u Waltza, jest szalenie ciekawie i dla mnie najbardziej czytelnie opisana. Mówiąc szczerze, to jest najbardziej czytelny, dużo bardziej nawet czytelnie niż opisywał to Kissinger chociażby w swojej pamiętnej dyplomacji, która jest uważana za taki klasyk. Jeśli chodzi o stosunki międzynarodowe, tutaj Waltz jest bardziej precyzyjny. Może od innej strony zacznę. Czy istnieje realnie możliwe do egzekwowania, przepraszam bardzo, prawo międzynarodowe? Czy to nie jest trochę tak, jak w tym słynnym powiedzeniu o historii, że historię danego czasu, danego konfliktu piszą zwycięzcy? I tak samo jest z prawem międzynarodowym, że piszą je zwycięzcy i mocarstwa.
Niewątpliwie tak, przy czym wydaje mi się, że w tym kontekście takie ciekawsze, bardziej przejrzyste są nawet rozważania Edwarda Halleta Carra w książce Kryzys XX-lecia. Przepraszam, że tutaj do niej nawiążę znowu, ale Carr bardzo wyraźnie o tym precyzyjnie pisze, uzasadnia, w jaki sposób pewne ideały, które przyświecają ludziom, przekuwane są w prawa, które mają stać na straży tych ideałów, ale później każda instytucja ma to do siebie, że się wynaturza i musi później być zastąpiona innym ideałem. Nie ma nic w historii świata takiego trwałego i wiecznego, co nie ulegałoby zmieniającemu się układowi sił, z zmieniającym się okolicznością w poszczególnych epokach. To jest taka cecha wspólna realistów, to znaczy w przypadku Waltza niewątpliwie też tak jest, to znaczy generalnie w tym kontekście można by zwrócić uwagę na to, że Waltz jest, podobnie jak Kissinger, teoretykiem, który, dla którego duże znaczenie ma równowaga sił i uważa, równowaga sił między mocarstwami, która daje stabilność, która sprawia, że nie dochodzi do wojen światowych, takie, które kosztują życia miliony ludzi, to jest pewna wartość moralna w polityce międzynarodowej, o którą warto zabiegać nawet kosztem innych wartości moralnych, takich jak te, które my generalnie z naszej perspektywy państwa słabego wiążemy zawsze z koncertem mocarstw, to jest tym, że pewne aspiracje narodów słabszych i mniejszych zostają w takich sytuacjach podporządkowane wyższemu celowi, jakim jest stabilność w systemie międzynarodowym.
No to jak wyjaśnia Waltz kwestię, tutaj już na ostatniej stronie okładki powoływałem się na cytat właśnie tej moralności, bo sam Waltz o tym sporo pisze, współdziałaniu, że wojna się rzekomo nie opłaca, że wszyscy na wojnie tracą, to jeszcze się on odwołuje do koncepcji Benthama i wielu innych klasyków liberalizmu. Jak wyjaśnia Waltz, dlaczego państwa konkurują i kiedy pojawia się ta sytuacja, że pojawia się po prostu groźba wojny bezpośredniego starcia między państwami?
Kluczowe znaczenie w tym kontekście ma anarchiczność systemu międzynarodowego. To jest to, że w systemie międzynarodowym to jest rzecz, którą notabene Waltz wyciąga od Rousseau, z jego takiej przypowieści o polowaniu na jelenia. Zwraca uwagę na to, że w systemie, w którym nie ma nadrzędnej władzy zarządzającej, koordynującej, zdolnej do karania podmiotów, które wchodzą w skład systemu, każdy podmiot musi polegać na sobie i z punktu widzenia tych podmiotów racjonalne może być czasami działanie, które nawet z teoretycznego punktu widzenia wydawałoby się sprzeczne z interesem samej tej jednostki i z interesem całej grupy, ale dopóki system międzynarodowy jest anarchiczny, to tak relacje między podmiotami, które w tym systemie funkcjonują, będą wyglądać. I w związku z tym moralność w polityce międzynarodowej jest takim, nie jest tak prosta jak moralność między jednostkami, bo myślę, że można by bronić tezy, że te założenia moralności międzynarodowej nie są takie trudne do zrozumienia i stosowania. Rzecz w tym, że one są inne i jak pisze Waltz, czasami to, co byłoby moralnym zachowaniem, gdyby je podejmowała jednostka, może przez wzgląd na skutki, do jakich prowadzi, może być zachowaniem niemoralnym w stosunkach międzynarodowych.
No dobrze. Czy można wyeliminować w takim razie wojnę, czyli powołać instytucje do koncepcji właśnie ONZ-u, też wówczas bardzo świeżej instytucji, biorąc pod uwagę fakt, że książka była pisana jako doktorat, jeszcze raz to przypomnę, przez Waltza w 1954 roku, wydana, pisana była w przerwach, jak to sam Waltz pisze, na wyprawę na wojnę, bycie na tej wojnie, powrót z wojny. Jaki sens w takim razie, patrząc na krach chociażby przedwojennej ligi, przepraszam, bo tu mi się zawsze myli, z Ligą Narodową, w jaki sens jest powoływania instytucji międzynarodowych, które rzekomo mają dbać właśnie o pokój, tam się zbierać, rozważać. No, mamy przykład ONZ-u, który z kolei inny klasyk, Realpolitik, czyli Kissinger, W ogóle tam odkładał na bok. On tam zawsze twierdził, nie, no rolę, którą chciałby sprawować ONZ, to przecież sprawują Stany Zjednoczone, które trochę z racji swojej właśnie potęgi obrony tego Pax Americana, no muszą być takim policjantem świata. To już się zarysowało po raz pierwszy w doktrynie Monroe'a. No, my, Amerykanie, czy my w rozumieniu, pisze to Kissinger, teraz mówię to o Kissingerze, no musimy bronić pewnych właśnie uniwersalnych wartości ludzkich, swobody wypowiedzi, wolności osobistej. No i to jest rola Amerykanów, że w różnych miejscach świata musimy się pojawić i tam zaprowadzić porządek. Czyli krótko mówiąc, czy istnieje możliwość właśnie powoływania instytucji międzynarodowych, którego owego porządku mogą strzec? A jeśli nie, to dlaczego nie są możliwe takie działania?
Moim zdaniem realista nie może bagatelizować znaczenia instytucji międzynarodowych, bo instytucje międzynarodowe są narzędziami bardzo istotnymi realizowania polityki. I takie tezy, które są wysuwane w ramach teorii liberalnego instytucjonalizmu, mi trafiają przynajmniej w części do przekonania, to znaczy zwracanie uwagi na to, że istnienie instytucji ułatwia współpracę. Wydaje mi się, że cokolwiek by nie sądzić o instytucjach Unii Europejskiej współczesnej, to pozwalają one przynajmniej odrobinę lepiej koordynować politykę państw europejskich, niż byłoby to możliwe, gdyby taka instytucja nie istniała i gdyby każda konferencja musiała się, że tak powiem, zaczynać od zera i o wiele więcej trudności do porozumienia by wtedy istniało. Niemniej to nie znaczy, że o ile można powiedzieć, że instytucje międzynarodowe są ważne, to z kolei utopijnym byłoby w ogóle takie zakładanie, że mogą one wyeliminować wojny. Waltz zwraca uwagę, że do takiego utopijnego myślenia może, ku takiemu utopijnemu myśleniu może kierować ten trzeci obraz stosunków międzynarodowych, czyli zwracanie uwagi na strukturę systemu międzynarodowego. No bo skoro przyczyną wojen jest to, że struktura systemu jest, ma naturę, że system jest anarchiczny, no to w naturalny sposób nasuwa się takie rozwiązanie, że wyeliminować wojny mogłoby nadanie temu systemowi struktury hierarchicznej. Tylko że jest to cel po pierwsze utopijny, bo nie do zrealizowania, ale po drugie, na co zwraca jeszcze uwagę Waltz i co jest też i w którym kontekście ważne są też rozważania Kara na temat potęgi w stosunkach międzynarodowych, to znaczy taka instytucja, która miałaby zapewniać panowanie pokoju na świecie, musiałaby dysponować własną autonomiczną siłą zdolną do zmuszenia wszystkich państw, żeby się rozkazom tej instytucji podporządkowały. A do tego byłaby tak potrzebna, tak ogromna siła, że po pierwsze zdobycie takiej siły w realiach naszego świata przez kogokolwiek jest niemożliwe. Po drugie, gdyby nawet było możliwe, to stosowanie tej siły wobec państw na całym świecie mogłoby doprowadzić do wielu więcej nieszczęść, wielu więcej wojen, o wiele większego nieszczęścia i cierpienia niż to te nieszczęścia i te cierpienia, które, z którymi mamy do czynienia w tym świecie anarchicznym, w którym żyjemy. Także podsumowując, dla Waltza byłby to ideał państwa światowego, bo do tego to się właściwie sprowadza, instytucji, która byłaby zdolna zaprowadzić pokój na całym świecie. Była to idea po pierwsze utopijna, a po drugie nawet w tej swoim utopizmie wcale nieatrakcyjna.
No to pozostaje ta kwestia, którą już pan tutaj dzisiaj poruszył. To znaczy, kiedy i czy Waltz się też do tego już w swoim późniejszej karierze naukowej, czy życiowej, czy publicystycznej odnosił. To znaczy, czy on widział już to wyczerpanie atrakcyjności pewnego modelu zachowania się Amerykanów ingerujących w każdym zakątku ziemi. Mam tutaj na myśli konkretnie wojnę w Zatoce Perskiej, wojnę w Iraku. Ja tylko przypomnę faktograficzne, że druga wojna w Iraku zaczęła się od pewnego fałszywego pretekstu, do czego się później przyznał pan Colin Powell, że nie chodziło o żadnego wąglika, poszukiwanie laboratoriów, gdyż Amerykanie wiedzieli, że tam ich nie ma, ale chodziło o skuteczny pretekst, żeby wojnę zacząć. No i właśnie te dwie wojny, może nie tyle pierwsza, co ta druga wojna w Iraku, ona skończyła się całkowitym krachem. Żadnej demokracji nie udało się do tego kraju przynieść, ponieważ też specyfika kulturowa Bliskiego Wschodu jest taka, że demokracja dla człowieka Bliskiego Wschodu, dla sunnity, czy tym bardziej szyity, jest po prostu jakąś czystą fikcją. Wiarą w coś, czego nigdy nie znali, co nie było nigdy treścią tradycji, kultury, no już nie mówiąc religii, bo cały Bliski Wschód opiera się na przynajmniej jednej księdze, a w zasadzie na trzech księgach, tak prawdę powiedziawszy, czyli na Koranie, Pięcioksiągu przynajmniej, plus Talmud bym dołożył. No i oczywiście Biblii, patrząc na kierunek syryjski czy na sam Liban. To był krach. Czy Woolf ten krach odnotował i czy był w stanie określić przyczyny tego krachu polityki amerykańskiej?
Tak, był zdecydowanym przeciwnikiem drugiej wojny w Iraku. Podobnie jak wielu realistów, co jest notabene taką, prowokuje do takiej przykrej konstatacji, że mimo, że byli w tym kontekście mądrzy przed szkodą, że przestrzegali przed konsekwencjami, stanowczo sprzeciwiali się temu konfliktowi, to nie tylko nie zapobiegło to całemu temu nieszczęściu, całej tej katastrofie, ale co więcej, mam wrażenie, że realiści nie została im przyznana w ogóle ta zasługa w dyskursie publicznym. Znaczy nie pamięta im się tego, że mieli rację i że przestrzegali przed tym. To swoją drogą jest też takim pretekstem rozważań do zagadnienia moralności międzynarodowej, to znaczy tego faktu, że Stany Zjednoczone wkroczyły na Bliski Wschód, doprowadziły tam do całej katastrofy, do takiej katastrofy i to tak obyło się bez konsekwencji. No, nikt za to nie odpowiedział. Ludzie, którzy są za to odpowiedzialni, do tej pory, w sensie konkretni politycy amerykańscy, do tej pory brylują w mediach i wypowiadają się na temat tego, co w takiej, a nie innej sytuacji w stosunkach międzynarodowych należy zrobić. Natomiast ci realiści, którzy przed tym nieszczęściem przestrzegali, no, zostało im to zapomniane. Nie zostało to, że tak powiem, policzone do tych zasług realizmu i refleksji realistycznej w stosunkach międzynarodowych. Natomiast przestroga Woolfa była sformułowana expressis verbis we wstępie do wydania książki Człowiek, Państwo, Wojna, tego wydania, jak powiedziałem, bodajże z 2001 roku, kiedy przestrzegał przed tą skłonnością Amerykanów do takiego przekonania, że są po właściwej stronie historii i że reprezentują słuszność i moralność i to im daje mandat do zaprowadzania w ten sposób swoich porządków w innych rejonach świata.
Tutaj przypomina mi się taka rozmowa, którą odbył polski dziennikarz i publicysta Filip Memches, autor takiej bardzo ciekawej książki, która już dzisiaj by nie miała szansy się ukazać. Książka była wydana przez też krakowskie wydawnictwo Arkana, tak się składa. I tam jest, to jest cykl wywiadów z różnymi ważnymi pisarzami, intelektualistami rosyjskimi. Książka ukazała się chyba w 2006 roku, więc to są rozmowy z początku lat 2000. Tam jest rozmowa między innymi z Glebem Pawłowskim, który niedawno całkiem zmarł. Bardzo ważny w pewnym momencie dla samego Władimira Putina technologiem władzy z tego pierwszego okresu dochodzenia i utrwalania swojej władzy. I Gleb Pawłowski tam w wywiadzie z Filipem Memchesem w pewnym momencie mówi coś takiego. Jestem pewna złośliwość, ale czy też nie ma słuszności? To zostawiam już Państwu, że w toku właśnie tego świata dwubiegunowego, walki Amerykanów ze Związkiem Sowieckim, Amerykanie przesiąkli pewnym sposobem myślenia radzieckiego, jak określa to Gleb Pawłowski. To znaczy rzeczywiście Związek Sowiecki długo bazował na takiej koncepcji trockizmu, permanentnej rewolucji i zdobywania kolejnych szańców w różnych miejscach świata przez wywoływanie lokalnych konfliktów, czy to na tle właśnie antykolonizacyjnym. No, przeróżne były modele i metody w zależności od kraju i części świata. I że Amerykanie tak tym przesiąkli, że stali się właśnie bardzo radzieccy i wierzą w to, że na samolotach, czołgach i myśliwcach można zanosić demokrację. To teraz, jak pan o tym mówił, przypomniała mi się ta wypowiedź nieżyjącego już Gleba Pawłowskiego. To tak trochę zataczając koło i wychodząc do punktu wyjścia, czym w takim razie, panie Janie, jest amerykańska szkoła realistyczna? Czy Woolf jest jej założycielem, czy tylko jednym z przedstawicieli? Kogo by pan lokował jako takiego ojca założyciela szkoły realistycznej w myśleniu o polityce międzynarodowej?
Sam bym nie przyznawał sobie prawa do wskazywania założyciela tej szkoły. Wydaje mi się, że właśnie Woolf jest przez wielu komentatorów amerykańskich wskazywany jako ojciec tej dyscypliny, czy w każdym razie jeden z ojców tej dyscypliny. Obok niego na pewno też Hans Morgenthau, autor książki Polityka między narodami. Chociaż muszę powiedzieć, że to, w jaki sposób na łamach książki Człowiek, państwo, wojna Woolf krytykuje pewne założenia Morgenthaua, dla mnie jest przekonujące i w tym kontekście więcej racji przypisywałbym Woolfowi. Niemniej dorobek obu ich jest bardzo znaczący w zakresie tej dyscypliny i ich obu można by wymienić jako ojców założycieli. Przy czym niewątpliwie Woolf oprócz tego jest też założycielem tego nurtu w obrębie realizmu, nurtu realizmu strukturalnego, czyli właśnie tego nurtu opartego na przekonaniu, że to struktura systemu międzynarodowego jest takim zasadniczym czynnikiem popychającym państwa do takich, a nie innych działań. Oprócz tego, dalej idąc na takim drzewie genealogicznym pewnych szkół myślenia i pewnych teorii, to Woolf oprócz tego, że jest fundatorem realizmu, że w ramach realizmu jest fundatorem realizmu strukturalnego, no to jest jeszcze człowiekiem, który zapoczątkowuje teorię realizmu defensywnego, który moim zdaniem jest taką szkołą, którą szczególnie powinniśmy sobie brać, którą szczególnie powinniśmy studiować i w której szczególnie szukać wskazówek postępowania.
Jest w takim razie ów realizm defensywny.
Najlepiej go opisać poprzez zestawienie go z realizmem ofensywnym, którego twórcą jest John Mearsheimer, którego książki też się ukazały w tej w serii Historia i polityka, Tragizm polityki mocarstw, Wielkie złudzenie. Otóż realizm, oba te nurty należą do szerszego nurtu realizmu strukturalnego, to znaczy opierają się na przekonaniu, że to struktura systemu międzynarodowego jest, ma zasadnicze znaczenie. Różnią się natomiast pod względem tego założenia, jak wiele potęgi chcą zyskać państwa. No, to znaczy Mearsheimer zakłada, że państwa tutaj nie mają, że apetyt państw na potęgę jest nieograniczony. To znaczy państwo zawsze skorzysta z okazji i zawsze, czy nawet wręcz zawsze powinno skorzystać z okazji do tego, żeby zwiększyć swoją potęgę, ponieważ to zwiększa jego szanse na przetrwanie. Natomiast pogląd Woolfa w tej kwestii jest taki, że system nakłada też na państwa pewne ograniczenia w dążeniu do potęgi. To znaczy czasami są sytuacje, w których ze zwiększenia potęgi warto zrezygnować, ponieważ to zwiększenie, próby zwiększania potęgi przez jedne państwa powodują negatywne reakcje innych państw i koniec końców mogą być samodestrukcyjne. Aby tak jeszcze bardziej naświetlić różnicę między teoriami, to wydaje mi się, że w teorii Mearsheimera w realizmie ofensywnym większa uwaga jest zwracana na potęgę, zapewnianie sobie jak największej potęgi. Natomiast w teorii Woolfa i jego uczniów, tych w każdym razie, którzy poszli za nim w tym kierunku, jest zwracanie uwagi na bezpieczeństwo. To znaczy, może celem państwa, sugeruje Wolf, nie musi być koniecznie zapewnianie sobie jak największej potęgi, ale zapewniania sobie bezpieczeństwa. I to jest takim moralnym celem państwa, bo to bezpieczeństwo to przekłada się na to, że jego obywatele żyją, mają dzieci, cieszą się swoim majątkiem, a nie są w masowy sposób zabijani.
A jakby pan sytuował w osobistych poglądach tych dwóch ludzi, najbardziej w pewnym momencie, no, najbardziej znany także dla nas za sprawą też pełnienia istotnej funkcji w Departamencie Stanu. Jak się ulokowały poglądy wobec siebie Waltza i Kissingera?
Moim zdaniem z Waltzem łączy Kissingera to zwracanie uwagi na stabilność. I ta gotowość do, czy nawet może źle to ująłem, nie tyle gotowość, co świadomość, że w pewnych okolicznościach konieczne są ustępstwa i trzeba się godzić z, trzeba pogodzić interesy swoje z interesami innych państw, aby system był stabilny, bo w przeciwnym wypadku może to prowadzić do nieustannej wojny, jeżeli nikt nie będzie chciał zrezygnować, czy przynajmniej jedna ze stron, jedno z mocarstw nie będzie chciało zrezygnować swoich takich uniwersalistycznych aspiracji. A zadaniem polityka nie jest zaprowadzenie sprawiedliwości na świecie, tylko zapewnienie możliwie jak najlepszego, jak największego bezpieczeństwa i przede wszystkim bezpieczeństwa tym ludziom, którzy są oddani pod jego opiekę i za których ponosi odpowiedzialność, to znaczy obywateli państwa, którym rządzi.
No dobrze, bo tutaj już pan wymienił Mearsheimera, którego rzeczywiście pan wydał. Strach go teraz cytować od momentu, jak pan pamięta, kiedy go zacytował po wybuchu wojny na Ukrainie Putin. Natychmiast przypisano także Mearsheimerowi proputinowskie zapatrywania, których nigdy nie wyrażał, tak na marginesie. Zresztą to jest bardzo ciekawy też autor książki wydanej również w Polsce dwukrotnie, Lobby żydowskie w USA. Polecam państwu książkę. To jest, czyli pan uważa, to nie jest kontynuator myśli Waltza, to nie jest jego uczeń.
Na pewno czerpie od Waltza, bo obaj należą do nurtu realizmu strukturalnego i na pewno Mearsheimer uważa Waltza za wybitnego teoretyka, od którego no, można się wiele nauczyć. Natomiast w pewnym momencie ich drogi się rozchodzą, bo Mearsheimer uważa, że tak jak powiedziałem, ten apetyt państw na potęgę jest nieograniczony, niezaspokojony. No, to jest ta zasadnicza różnica między nimi, która moim zdaniem sprawia, że nie da się ich zaliczyć do jednej szkoły myślenia, nawet jeżeli wywodzą się z tego samego nurtu.
No dobrze, a czy Mearsheimer to jest taki myśliciel, który z kolei jest apostołem, czy też prorokiem końca historii? To znaczy, to on jest tym w książce, którą również pan wydał, Koniec wielkich mocarstw, nie potęga.
Tragizm.
Tragizm, przepraszam, wielkich mocarstw, przepraszam, ciągle mi się te tytuły wszystkie już zlewają w jedno. Czy to nie jest właśnie wyraziciel takiej tezy, że myślenie Fukuyamy nie ma już w dzisiejszym świecie sensu, dlatego że ta koncepcja, paradygmat ustroju demoliberalnego, że można go zaprowadzić do tego jeszcze w całym świecie, po prostu i zwyczajnie się wyczerpała?
Nawet nie sądzę, żeby dzieło takiego kalibru jak Tragizm polityki mocarstw Mearsheimera było potrzebne, żeby obalić czy samą tezę Fukuyamy, czy generalnie ten nastrój, który panował w latach 90., bo teza Fukuyamy to jedno, a druga rzecz to jest taka generalna atmosfera końca historii, jaka panowała w latach 90. w pewnej takiej, można powiedzieć, uproszczonej wersji. Także nie wydaje mi się, żeby tragizm polityki mocarstw był potrzebny, żeby tezę tak ewidentnie fałszywą obalać. Natomiast niewątpliwie była to książka prorocza w tym względzie, że przewidywała powrót rywalizacji między mocarstwami. To pierwsze wydanie było wydane bodajże właśnie w 2001 roku, czyli u samego progu, w momencie, kiedy jeszcze było... Długą drogę przeszliśmy od tego, czy stosunki międzynarodowe dużo bardziej się skomplikowały od tego czasu, kiedy ta książka powstała, natomiast prorocze było w nim przewidzenie powrotu rywalizacji między mocarstwami, przede wszystkim zmagań amerykańsko-chińskich, przy czym trzeba tutaj też zastrzec, że Mearsheimer, że te zmagania ze strony Stanów Zjednoczonych bynajmniej nie odbywają się w taki sposób, jaki on by chciał. Bynajmniej Stany Zjednoczone tutaj chociaż przyjmują postawę zdecydowanie nieprzyjazną, żeby nie powiedzieć agresywną wobec Chin, to na pewno nie jest to strategia taką, którą zalecałby Mearsheimer.
No dobrze, a teraz wracając do sytuacji, jaką mamy w lutym 2024 roku, wzrastających napięć w Europie, napięć między Polską a Ukrainą, między innymi o handel płodami rolniczymi, między Polską a Rosją. Gdyby tak można było zrekonstruować taką hipotetyczną sytuację, sobie wyobrazić, co by Waltz na to wszystko powiedział, albo co by zalecił europejskim, czy wprost polskim politykom, co w tej sytuacji należy robić, która zaistniała, która jest?
Trzeba tutaj nie sposób nie wspomnieć w tym kontekście, że Waltz był przeciwnikiem rozszerzania NATO, więc prawdopodobnie zgodziłby się z tą tezą, która przez wielu jest wysuwana w aktualnej dyskusji, przez wielu jest kwestionowana, że rozszerzanie NATO, a w szczególności no, próba jeszcze włączenia do sojuszu Ukrainy była zasadniczym tym czynnikiem, który był decydujący dla wybuchu wojny z perspektywy trzeciego obrazu. Bo te narzędzia analityczne, których nam dostarcza Waltz, są bardzo przydatne. To znaczy w świetle tej książki nie sposób, tak jest przesłanie Waltza generalnie, że wydarzeń nie sposób zrozumieć, jeżeli się spojrzy na nie przez pryzmat tylko jednego obrazu. Trzeba spojrzeć przez pryzmat człowieka, trzeba spojrzeć przez pryzmat państwa, trzeba spojrzeć z perspektywy systemu międzynarodowego. A problem z dzisiejszą debatą na ten temat w świecie Zachodu jest taki, że perspektywę trzeciego obrazu się odrzuca. To znaczy można analizować przyczyny z perspektywy człowieka, to znaczy no, dlaczego Putin czy grono decyzyjne rosyjskie zdecydowało się na wojnę. Można patrzeć na to z tego punktu widzenia. Można patrzeć na to z perspektywy ustroju rosyjskiego, historii rosyjskiej, generalnie struktury tego państwa, ale gwałtowny sprzeciw budzi próba spojrzenia na ten konflikt z perspektywy systemu międzynarodowego, przesuwania się układu sił, tej rywalizacji między mocarstwami. Także myślę, że w tym kontekście Waltz, to nie chcę znowu za daleko z tym wychodzić, bo to nie jest takie zbyt wdzięczne zadanie, żeby sugerować, co nieżyjący myśliciel powiedziałby w takiej czy innej współczesnej kwestii. Niemniej wydaje mi się w tym kontekście ważna ta jego myśl, którą już tutaj po raz trzeci przypominam, że aby uniknąć wojny, czy być może, aby zakończyć wojnę, wcale nie ma jedynej ścieżki, która ku pokojowi może prowadzić. Trzeba zastanowić się nad okolicznościami danej sytuacji i zastanowić nad skutkami działań, które się podejmuje. Natomiast refleksja nad skutkami podejmowanych działań, która jest sercem realizmu politycznego, jest niestety we współczesnym świecie Zachodu i też w Polsce niestety bardzo lekceważona, rzadko spotykana. Skutki nie są dla współczesnych polityków takim kryterium oceniania ich działań.
Dlaczego tak się stało? Jak pan to by wytłumaczył, że Zachód odrzuca perspektywę realistyczną, mimo że no, trudno ją odrzucić z powodu samej analizy faktów, bo to jest taka też stara już wyświechtana formuła, że łatwo wojnę zacząć, ale trudno ją skończyć. No i to widzimy w tej chwili. Widzimy to doskonale w Europie, widzimy to też we wzajemnych w tej chwili relacjach między państwami takimi jak Polska i Ukraina. Ale wracając do pytania, dlaczego perspektywa realistyczna jest zbyt brutalna czy no niechętna do tego, żeby o niej po prostu dyskutować powszechnie? Dlaczego ona budzi taką niechęć, odrzucenie, wyparcie, wręcz bym powiedział czasami gniew?
Perspektywa realistyczna nigdy nie jest chyba przyjmowana tak wdzięcznie, ponieważ myślę, że w tym kontekście najważniejszym jej elementem, przede wszystkim tutaj trzeba jeszcze zaznaczyć, że perspektywa realistyczna moim zdaniem nie jest brutalna, nie jest niemoralna, wręcz przeciwnie. Realizm jest najbardziej moralnym sposobem myślenia o stosunkach międzynarodowych. Właśnie.
Widzenia obserwacji świata polityków i dziennikarzy od wielu, wielu lat mam takie wrażenie, że jak się zaczyna mówić o faktach, to bardziej denerwuje niż jak się używa form przymiotnikowych, odwołujących się właśnie do moralności, do różnego rodzaju wzniosłych projektów z przeszłości, które też przecież nie były projektami idealnymi. A czasami rozmowa o faktach budzi właśnie największe zdenerwowanie u oponentów, jak się dyskutuje.
Moim zdaniem to, co jest najbardziej irytujące w realizmie dla jego przeciwników, to jest to, że realizm mówi, że nie wszystko jest możliwe, a ludzie nie chcą się z tym pogodzić i nie przyjmują tego do wiadomości. A dzisiaj ten realizm jest tak niepopularny w świecie Zachodu dlatego, że świat Zachodu, a w szczególności Stany Zjednoczone, przyzwyczaił się w tych dekadach przełomu XX i XXI wieku, że nie ma tych ograniczeń. Był ten moment jednobiegunowy, Stany Zjednoczone mogły robić na świecie, co chciały. I mam wrażenie, że w tym kontekście bardzo taka sensowna myśl, moim zdaniem, znalazła się w książce Kissingera Świat przywrócony. Pisał o Napoleonie w ten sposób, że był to człowiek, który nie był zdolny do negocjacji, ponieważ przyzwyczaił się do tego, do zwycięstw militarnych i przyzwyczaił się do tego, że nagina przeciwników do swojej woli, a nie musi się z nimi układać. I to go zgubiło, bo nie był zdolny do kompromisu, nie był zdolny do negocjacji. I to jest moim zdaniem też cecha, której nabrały Stany Zjednoczone w okresie jednobiegunowym. Przyzwyczaiły się do tego, że zaprowadzają swój porządek, kierując się tylko własną wolą, nie muszą się z nikim liczyć i dzisiaj są niezdolne do przejścia na inny kurs. Co jest szalenie niebezpieczne, no bo grozi trzecią wojną światową, o której się coraz częściej mówi, czy generalnie o wojnie się coraz częściej mówi, a w tym kontekście też o trzeciej wojnie światowej, która byłaby nieszczęściem tak niewyobrażalnym, że wydawałoby się, że, to też mówiąc słowami Kissingera, powinna popychać ludzi do tego, żeby starać się jej zapobiec. Ale jednak państwa współczesne są na takim kursie, z którego w tym momencie trudno dopatrzeć się jakiegoś zjazdu z tej autostrady przed dotarciem do globalnego konfliktu.
To jest bardzo ciekawe i podzielam ten rodzaj obserwacji, które teraz pan zaprezentował w tej ostatniej kwestii. To jest szczególnie mocno widoczne w tej chwili w Izraelu od 7 października ubiegłego roku. To znaczy sam Izrael wszedł w wojnę, z której zapewne już nie wyjdzie. Ja wiem, że to paradoksalnie brzmi, ale bez właśnie elementu negocjacji, rozmów, ta wojna nie ma szans się zakończyć, ona się tylko rozszerza w tej chwili, dwustronne walki trwają między południowym Libanem a północnym Izraelem i między północnym Izraelem a południowym Libanem i ta wojna od 7 października nie ma końca i prawdopodobnie dopóki nie dojdzie rzeczywiście do rozmów na szczeblu międzynarodowym, światowym ta wojna nie ma szans się skończyć. I tutaj jest ciekawy gracz, który jest w tle, czyli Teheran, który po prostu rozdaje karty. Ale to jest oczywiście temat na inną rozmowę. Ja Państwa zachęcam raz jeszcze do lektury tej naprawdę znakomicie, fantastycznie napisanej książki. Mogą się Państwo zrzymać, denerwować, czytając niektóre fragmenty, ale trudno ją pominąć, jeśli chcemy rozumieć także współczesny świat i rzeczywistość, która nas w tej chwili otacza. To jest bardzo ważny klucz do tej rzeczywistości. I tutaj zasługa pana Jana podwójna, jako wydawcy, redaktora i jako znakomitego tłumacza tej książki, ponieważ pomimo wielkiej erudycji autora, samego Waltza, który przytacza różne książki, różne cytaty, żongluje nimi, stara jeszcze dobra szkoła, po prostu akademika zachodniego, to mimo wszystko książkę czyta się jak taki esej naukowy, ale mimo wszystko ona jest przyswajalna, zjadliwa. Czytam ją teraz po raz drugi i bardzo dziękuję panie Janie, że pan ją wydał. I pytanie, co następne będzie w tej serii?
No tutaj jeszcze nie mogę powiedzieć, bo dopóki wszystkie sprawy formalne nie są załatwione, dopóki klamka nie zapadnie, jeśli chodzi o wybór danej książki, no to mam taką zasadę, że tego nie mogę ujawnić, ale na pewno będą kolejne tomy z serii Historia i Polityka, no bo to jest moja pasja i chociaż praca nad przekładem jest żmudna, dobór tekstów jest czasami trudny i wymagający, no to jednak to jest praca, która dostarcza niesamowitej przyjemności i satysfakcji płynącej choćby z takich rozmów jak ta dzisiejsza z panem.
A ja panie jeszcze jedną taką rzecz bym zauważył. Istnieje stały spór między Warszawą i Krakowem, ale to jest właśnie, jak czytam pana Jana, jak tam widzę kolejną książkę, przynajmniej jedna rocznie jakaś się ukazuje albo pod redakcją pana Jana. Ja zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy, którą pan Jan wydał, fundamentalną. Trzy tomy Łojka, to jest, proszę państwa, rewelacja. XIX wiek, XVIII wiek i XX wiek. XX wiek dobrze znamy, XIX znawcy Łojka i sympatycy Łojka, no ale XVIII to były rzeczy rozproszone, a to jest genialna książka. W ogóle ostatnio też do niej wróciłem i w ogóle chwała za to panu Janowi. To jest poważna robota i poważna sprawa. I tak sobie zawsze patrzę, jak tam pan Jan przynajmniej jakąś jedną dobrą książkę rocznie wydaje, a częściej więcej, a Mackiewicz to potrafiły się i trzy tomy w ciągu roku ukazać, że to jest właśnie ten plus Krakowa, że w Krakowie jest więcej czasu właśnie na czytanie i myślenie. Po prostu tak to jest i to jest ta dobra synergia między Krakowem i Warszawą, że coś się z tego po prostu dobrego rodzi i rzeczywiście to są bardzo ważne książki. Wszystkie, które pan Jan wydaje w tej serii, jak państwo zobaczą, one mają taką charakterystyczną obwolutę w różnych kolorach. Za panem Janem na półce stoją poprzednie wydania. Brać wszystko, czytać, bo to są naprawdę rzeczy ważne i świetnie, że nam i wydawnictwo, którym pan współkieruje, że te książki po prostu państwo wydajecie. To wielka, wielka chwała, ukłony. Ja jestem państwa dłużnikiem intelektualnym i nie tylko, bo państwo mi zawsze każdą pozycję przysyłacie, więc podwójne ukłony dla pana i dla wydawnictwa. I bardzo dziękuję za rozmowę. I mam nadzieję, że już niedługo o jakiejś kolejnej ciekawej pozycji będziemy mieli przyjemność i okazję porozmawiać.
Też mam nadzieję. Bardzo dziękuję za rozmowę.